Bardzo dziękuję panu profesorowi. Teraz oczywiście pozwolimy panu profesorowi Judyckiemu odpowiedzieć na te zarzuty. Ja osobiście myślę, że myślenie w perspektywie paradygmatów sprawia, że w gruncie rzeczy jesteśmy sceptykami, bo jaka jest tutaj racja dla istnienia takiego czy innego paradygmatu, a więc w gruncie rzeczy no, skazani jesteśmy na sceptycyzm, ale oddaję głos panu profesorowi Judyckiemu.
Chciałbym może najpierw powiedzieć taką rzecz, że było strasznie dużo kwestii poruszonych. I gdybym to wszystko chciał jeszcze raz przejść, to państwo byście tego nie wytrzymali. To by długo trwało. Więc przepraszam pana profesora Szymurę, to, że nie do wszystkiego po prostu w stanie będę się ustosunkować, do wszystkich rzeczy poruszonych.
Dziękuję.
Bo to jest nie sposób. Trudny jest początek, bo wiele rzeczy, ale może zacznę od tego, że według mnie takie wyraźne w stosunku do tego, co ja wypowiedziałem, uwagi, według mnie pojęcie prawdy się rozwija. Ja nie twierdziłem, że pojęcie prawdy się rozwija i zmienia. Ja twierdziłem, że dyskusja na ten temat staje się coraz bardziej złożona, wyrafinowana i do tej dyskusji wchodzą dużo tych kwestii, które pan profesor Szymura poruszył. Kwestia języka, semantyka, klasyfikacje, nauki formalne, prawda, ich metanauki, które wchodzą w... Dyskusja filozoficzna rzeczywiście staje się coraz bardziej złożona, wyrafinowana, wielostronna. Podejmuje się właśnie różne zagadnienia. Więc wydaje mi się, że to nie... Ja nie twierdziłem, że pojęcie prawdy się rozwija, tylko dyskusja się rozwija. Przynajmniej, że ja zakładam ideę postępu. Jeszcze tam taki był. Że ja zakładam... Tak, zakładam ideę postępu filozofii. Postęp filozofii polega na tym, że jesteśmy świadomi coraz bardziej złożoności pewnych zagadnień, mimo że rdzeń tych zagadnień pozostaje taki sam. Tak jest moje głębokie przekonanie. Bo często zaczynający studiować filozofię wpadają w taki rodzaj frustracji po pierwszym zachwycie. Ach, jak to wspaniałe, różne systemy są. I potem wpadają w frustrację, że to jest pewien ciąg następujących po sobie systemów, gdzie jeden twierdzi coś, przychodzi drugi, twierdzi coś innego i tak dalej. Otóż na tę frustrację studiujących filozofię jest takie lekarstwo, przynajmniej częściowe lekarstwo, powiedzenie, popatrzcie, jednak to są te same zagadnienia, ale w bardziej złożony sposób rozważane, więc ta świadomość jest większa. Teraz taka sprawa, która się... To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga. To jest taka sprawa, którą pana profesora Szymury się przewijała. Właściwie to był rdzeń tej wypowiedzi, tak jak ją próbuję zrekonstruować. Mianowicie, że nie ma jednego pojęcia prawdy, bo to jest taka historyczna kwestia interpretacji dziejów filozofii, że nie ma jednego pojęcia prawdy, tylko były trzy przynajmniej wyróżnione paradygmaty i to jakoś była uwaga polemiczna w pewien sposób do tego, co ja przedstawiłem, bo w moim tekście czy wystąpieniu było założone, że istnieje jedno pojęcie prawdy. Prawda polega na zgodności myśli z tym, do czego ta myśl się odnosi. Aha, to przepraszam, dobrze. Więc ja chciałem powiedzieć tak, i tam był pierwszy przykład, żebyśmy tego miodu się tam trzymali, taki pewnie w pamięci utkwił państwa, że w starożytności nie chodziło o tę korespondencję, tylko chodziło o klasyfikację. Otóż ja muszę powiedzieć, że ja troszkę tego nie rozumiem, bo według mnie można to łatwo przetransformować na pytanie, czy moja myśl, że to jest miodem, zgadza się z tym, co jest w rzeczywistości. I tu nie ma supozycji, czy to jest rzeczywistość transcendentna, prawda, jakoś, tylko zwyczajnie. Także jakby to nie odkręcić, to pojęcie, to korespondencyjne i tak wróci. Ja nie rozumiem tego pojęcia, że na korespondencyjny i klasyfikacyjny problem. Ja tego nie potrafię uchwycić po prostu. Wydaje mi się, że w tym klasyfikacyjnym problemie jest również problem ten korespondencji, że prawda polega na korespondencji myśli z tym, jak się mają. Czy to jest miód, prawda? No. Więc to tak. Jeżeli chodzi o tę nowożytność, sceptycyzm, kartezjusz, część z Państwa może to wie, o jaką rzecz tu chodzi, tu nie sposób wszystkiego wyjaśniać. Czy tam był problem świata zewnętrznego? Oczywiście, tu trzeba przyznać, ja przyznaję, a może nie jest odkrycie ani moje, ani jego, to jest ten standard, że starożytny sceptyk nie podważał istnienia świata zewnętrznego tak radykalnie, jak to miało miejsce w sceptycyzmie nowożytnym Kartezjusza, prawda, hipoteza złośliwego demona i tak dalej, więc to na pewno, ale czy tutaj sprawa prawdy inaczej się rozgrywa, to nie jestem pewien. Sądzę, że chodzi też o tę zgodność myśli z rzeczywistością, czy z tym, do czego się odnosi. Natomiast semantyczny sceptycyzm współczesny, tutaj autorzy byli wymieniani. Rzeczywiście są pomysły sceptycyzmu bardziej radykalnego, podważania, czy no tak, to czegoś tak, może to u Kartezjusza zarodkowo też było obecne, ale to trudna jest dyskusja na ten temat. Druga część wypowiedzi pana profesora Szymury dotyczyła zagadnienia zasadniczo relatywizmu i nominalizmu. Prawda? Relatywizmu i nominalizmu. Relatywizmu tak, w pewnym momencie pan profesor to tak powiedział, że to by chodziło o taki relatywizm indywidualny, że co dla mnie jest prawdziwe, to dla ciebie nie musi być. To już Protagoras zgłosił, to już bardzo dawne stanowisko. O czymkolwiek ktoś jest przekonany, że jest prawdziwe dla tego kogoś. To jest relatywizm taki protagorasowski, bardzo dawny. To istnieje osobna dyskusja z taką tezą relatywistyczną w ogólności. To jest osobna, której tu teraz nie chcę poruszać, bo to by było, można pokazywać, że taki relatywizm jest wewnętrznie sprzeczny i różne rzeczy. I to był jeden, to był jeden wątek. Drugi wątek to ta kwestia nominalizmu, ten ostatni wątek. Ta kwestia nominalizm kontra inne stanowiska, kontra czy święty Tomasz był nominalistą. Otóż standard jest taki, że był tak zwanym realistą umiarkowanym. To znaczy pojęcia są w głowach, bo nasze pojęcia są w głowach, ale te pojęcia nie powstały dowolnie, lecz powstały na zasadzie uchwycenia tego, co jest podobne bądź identyczne, jak pan profesor mówił, w rzeczach. Więc jeżeli mówimy o miodzie, jeżeli mówimy o kotach czy ssakach, to jest to uchwycenie tego, co podobne w rzeczach i to istnieje w umyśle, ale także i w rzeczach, z oparciem w rzeczach. Czy nominaliści mają jakąś odpowiedź? Dyskusja jest bardzo starożytna, bardzo dawna. Wymiany tutaj zdań, ciosów argumentacyjnych są znane od bardzo dawna. Niektórzy mówią, żeby jeden wymienić, taki kontrargument przeciwko nominalizmowi, radykalnemu nominalizmowi, mianowicie, że pojęcie podobieństwa jest możliwe tylko wtedy, kiedy jest pewna cecha, która jest identyczna w rzeczach. Inaczej pojęcie podobieństwa jest niemożliwe. Nie do przeprowadzenia, niezrozumiałe. Ale nie możemy powiedzieć, że pewne rzeczy są do siebie podobne w aspekcie czerwoności, jeżeli nie uchwyciliśmy identycznej cechy, jaką jest czerwoność we wszystkich tych podobnych rzeczach. Więc na nominalizm taka istnieje odpowiedź. To jest oczywiście w wielkim skrócie jakieś ustosunkowanie się do tego, co pan profesor Szymura powiedział. Natomiast ja muszę trochę w związku z tym zrobić pewien komentarz, który do własnego tekstu, jakby ustawiający ten tekst do tego, co pan profesor Szymura powiedział, do kwestii nominalizmu, klasyfikacji, sceptycyzmu, tej izostenii starożytnej, prawda, równosilności sądów tak zwanej, że sceptyk starożytny twierdził, że dla każdego sądu może podać rację, którego równoważną z każdym, z innym sądem, prawda, że ja twierdzę, że śnieg jest biały, on w stanie jest podać racje, które wskazują na to, że można sądzić, że śnieg jest, powiedzmy, zupełnie innego koloru. To jest ta sławna izostenia. Ale ja musiał to wszystko zebrać i powiedzieć, jak to się ma do tego, co ja starałem się przedstawić, mianowicie do tego transcendentalnego i kategorialnego pojęcia prawa. Otóż ja bym tak powiedział, oczywiście, gdy się rozważa pojęcie prawdy, to w tle, w sposób nieunikniony istnieje pojęcie sceptycyzmu. Istnieje pojęcie sceptycyzmu, radykalnego sceptycyzmu. Ten sceptycyzm może mieć różne postacie. Może mieć postać relatywizmu, może mieć postać nominalizmu, bo nominalizm jest formą sceptycyzmu. Ten sceptycyzm może mieć różne postacie. I teraz, moja myśl, czy teza za tym, co przedstawiłem, była taka. To jeszcze raz powtórzę, żeby to może było lepiej uchwytywalne. że jedną rzeczą są te partykularne sceptycyzmy, w postaci nominalizmu, relatywizmu, kwestia kryterium, kwestia klasyfikacji. A drugą rzeczą jest supozycja, taka radykalna, że świat jest być może zupełnie inny niż my przypuszczamy. I to jest inna, jest, i tej drugiej kwestii dotyczył mój argument, że tylko odwołanie się do prawdomówności i dobroci Boga może nam zagwarantować to, że świat nie jest radykalnie inny niż przypuszczamy. Tamte inne rzeczy to są rzeczy bardziej wewnątrz, dotyczące świata, jego wewnętrznej struktury, podobieństw i tak dalej. Więc ten mój argument dotyczył, argument czy próba pokazania, że świat nie jest radykalnie inny niż to przypuszczamy. Tutaj odwołanie się właśnie do atrybutów Boga, szczególnie do jego dobroci, jest, wydaje mi się, bardzo ważne, istotne. Mam na myśli taką sprawę. Często sceptycyzm jest traktowany jako taka rzecz techniczna, filozoficzna. Prawda? Tam filozofowie się kłócą o ten sceptycyzm w takiej formie czy w innej formie. Kartezjusz coś mówił o tym sceptycyzmie. I to taka jest ciekawostka. Trochę filozoficzna, zabawa filozoficzna, gra filozoficzna. Bardziej to przybiera troszkę na sile i takiej życiowej, nabiera życiowego znaczenia wtedy, kiedy o relatywizmie się mówi. Wtedy to tak, czy to prawda jest względna. Czy o czymkolwiek ktoś jest przekonany, że jest prawdą, to jest prawdą dla tego kogoś i koniec. I on ma swoją, każdy ma swoją prawdę. Często przy relatywizmie. Ale ja chciałem powiedzieć, że to nie jest gra filozoficzna. Tutaj będę trochę dramatyczny, ale to jest chyba nieuniknione w tym kontekście. Otóż wydaje mi się, że równie dramatyczny był Kartezjusz, choć tego często się jakoś nie podkreśla w historiach filozofii. Mianowicie chodzi o taką rzecz. Być może świat jest całkowicie inny niż przypuszczamy. Być może świat jest całkowicie inny niż przypuszczamy. Kartezjusz, jak wiadomo, odwoływał się tutaj do dowodu ontologicznego, do prawdomówności Boga. Czy to ma znaczenie dla naszego życia? Wydaje mi się, że ma. Często ludzie myślą tak. Albo istnieje Pan Bóg i On wszystko gwarantuje, albo Go nie ma. I wtedy śmierć jest nicością. Ale są inne możliwości również, które rzadko się bierze pod uwagę. Że śmierć może być tylko początkiem życia znacznie gorszego niż to, które jest tutaj. I to dobroć Boga i Jego istnienie ma gwarantować. Że świat nie jest znacznie gorszy niż ten, który istnieje, w którym uczestniczymy, a który często bywa określany jako z dużą ilością zła, nieszczęścia i cierpienia. I to jest dramatyczne rzeczywiście. To jest dramatyczne. To nie jest tak, że to jest gra tylko o jakieś tam zwycięstwo czyjejś racji nad innymi. To każdy może to sobie wyobrazić. Więc myślę, że próba odrzucenia sceptycyzmu, refutacji sceptycyzmu, tego radykalnego i supozycji, że być może świat jest radykalnie inny niż przypuszczamy i być może jest znacznie gorszy, na rzecz argumentu, prawda, z dobroci Boga i z jego prawdomówności, to nie jest gra o nic. To jest ważna egzystencjalna kwestia. I ja mi się wydaje, że Kartezjusz sobie zdawał z tego sprawę. W jakiś sposób. Święty Tomasz z Akwinu myślę, że też w pewien sposób, choć chyba z taką myślą się nie, taka myśl u niego nie wchodziła w rachubę. Także tak to bym widział jako całość. Sprawa tych wewnętrznych dyskusji filozoficznych, nominalizm, relatywizm, klasyfikacja, izostenia, semantyka, deflacyjne teorie prawdy, ustosunkowanie się do tego, to już jest niemożliwe w ramach tego czasu. A druga ta rzecz globalna. Czy świat nie jest inny niż to przypuszczamy, na przykład znacznie gorszy niż to przypuszczamy? Dziękuję, to w tym momencie wszystko.
Bardzo dziękuję panu profesorowi i zanim przejdziemy do pytań z sali, może jeszcze pozwolimy panu profesorowi Szymurze odpowiedzieć na te argumenty pana profesora Judyckiego.
Dziękuję bardzo. Znaczy, może zacznę od tego, co ojciec powiedział na samym początku, że jeżeli ja się tutaj odwoływałem do pojęcia paradygmatu, to w jakiejś mierze to, co mówiłem, było pewnego rodzaju już sceptycyzmem. Zgadzam się. Z tym, że było sceptycyzmem starożytnym. To znaczy sceptycyzmem kogoś, kto filozofuje w pewnym kontekście i zdaje sobie sprawę z tego, że rozszerzenie kontekstu może go doprowadzić do zmiany stanowiska. Że tam poza tym jest analogicznie. A to, że tam jest analogicznie, to w to ja już tylko wierzę. Ja tego nie wiem. Czyli sceptycyzm starożytny, który tutaj rzeczywiście jest uwikłany, to jest sceptycyzm, może tak, który wątpi w to, że wycofuje się z tego, co przed chwilą powiedziałem, bo to znaczy, chciałbym to powiedzieć poprawnie. Podtrzymuje to, że filozofuje w pewnym kontekście. I teraz mogę wierzyć, że kiedy rozszerzę kontekst, tam będzie analogicznie, to ja będę wiedział więcej. I z tej perspektywy, z której będę więcej, jakoś zrozumiem to, co teraz i być może przełożę to na język nowego kontekstu z zasadą życzliwości, o której mówią filozofowie języka dzisiaj, to znaczy z pominięciem jednak pewnych różnic. I to jest wtedy wiara w drogę do coraz większego kontekstu, aż do kontekstu największego. To jest kontekstualista, który nie jest sceptykiem, który wierzy. Natomiast kontekstualista, który jest sceptykiem, wątpi w to więcej. Tylko mówi, jestem w pewnym kontekście, inny kontekst jest inny, my nie mamy tutaj żadnej przekładalności, mamy pełny relatywizm. I teraz ja myślę, że Tomasz z Akwinu był kontekstualistą wierzącym, to znaczy takim, który cokolwiek uważa za swój pogląd, to nie uważa, że to jest bosko doskonałe, że to jemu jest tak samo dane jak Bogu. Kartes już myślał, że te idee, które są mu dane, to są dokładnie takie, jak znajdują się w umyśle boskim. Tomasz, jak sądzę, myślał, że one są w możności i w szerszym kontekście przejawią się inaczej. Czyli ja się zgadzam na kontekstualizm. A co do tego, czy jestem sceptykiem? Czasem jestem, czasem nie jestem. Czasem wierzę w większy kontekst, a czasem ręce mi opadają. Więc to jest kwestia wiary. Tak to uważam. Natomiast sceptycyzm nowożytny to jest inny sceptycyzm. To znaczy, to jest sceptycyzm, który zakłada, że istnieją dane, a ja nie jestem w stanie udowodnić, że jest coś poza danymi. I teraz pan profesor Judycki uważa, że ma pewne dane i że wiara w Boga to jest wiara w Boga, który gwarantuje, że świat jest taki, jak
nam się mniej więcej wydaje.
Tak. To jest wiara w dobrego Boga, który nie kłamie. Natomiast w tym paradygmacie, o którym ja mówię, to wiara w Boga to jest wiara w najsensowniejszy kontekst. Ja pomijam w tej chwili poza epistemologiczne aspekty tego, co mówię. Więc takie byłyby podobieństwa i różnice chyba między nami. Teraz chciałbym się jeszcze ustosunkować do tego, jak to jest z tym postępem. Bo to, co ty mówiłeś, no to chyba jest prawda. To znaczy niewątpliwie wiele rzeczy mówimy precyzyjniej, prawda? Ale czy z drugiej strony nie jest tak, żeśmy mnóstwo zapomnieli z tego, co mówiono w średniowieczu? I czy czasem w tym średniowieczu, w scholastyce, nie było sporo porządnej filozofii analitycznej, o której się już dzisiaj nie mówi. Czyli nie tylko postęp, ale i gubienie.
Ja może się ustosunę, znaczy do tej drugiej kwestii, to króciutko, ale do tej pierwszej, tego spojrzenia znikąd, bo mam wrażenie, że tu jest taka, proszę Państwa, to może o taką rzecz chodzi. Jeżeli ja mówię, żeby być konkretnym, jeżeli ja mówię, że jako człowiek, że śnieg jest biały, to ja zdaję sobie z tego sprawę, że istnieją istoty, które posiadają świadomość, powiedzmy, które inaczej odbierają świat. I że to może znaczyć, ktoś może to tak zinterpretować, na przykład, że nie widzą bieli, prawda? Tylko reagują na te same bodźce doznając innych kolorów. Pomijamy kwestię pojęć, czy istnieją istoty, czy to zwierzęta są i tak dalej. Otóż często to jest używane jako argument relatywistyczny, to znaczy taki relatywistyczny kontekst. Dzisiaj się mówi zamiast o relatywizmie, bo to jest nieładne słowo, mówi się o kontekstualizmie. Otóż wydaje mi się, że to jest nieporozumienie, bo zdanie pozostaje prawdziwe. Dla istot o tej konstytucji psychofizycznej śnieg jest biały. Pojawia się jako biały. To nie ma żadnej względności. Jest tylko parametryzacja, określenie dla istot jakiego rodzaju.
Nie, kontekst jest istotny. Śnieg jest biały w Zakopanem, śnieg nie jest biały pod Nową Hutą.
Nie, tu radykalnie trzeba, że dla istot, powiedzmy, są istoty, które reagują na ten sam zespół bodźców i doznaniem, powiedzmy, innych kolorów. I są istoty, które reagują innym doznaniem kolorów. Jeżeli określimy, dla jakich istot to zachodzi, to będziemy mieli zdania, które są niezmiennie prawdziwe. I koniec. Niezmiennie prawdziwe. I to jest po pierwszy punkt. Teraz drugi punkt. Czy Pan Bóg mógłby w pełni spostrzegać istotę bieli, że tak powiem, czy śnieg jest biały, czy... Otóż twierdzę, że Pan Bóg nie może inaczej spostrzegać tego niż w tym wypadku, w przykładzie kolorów, niż to my na przykład spostrzegamy. Nie ma, jeżeli chce widzieć istotę bieli, to musi widzieć tak jak my, ale to jest troszeczkę inna rzecz. Natomiast
tak jak wszyscy.
Tak. To jest sprawa postępu. Czy myśmy nie zapomnieli o tych wartościowych rzeczach, które były w średniowieczu? Ja myślę tak, że dyskusja w każdym czasie ma swoje preferencje. Dzisiaj filozofia XX wieku, to znaczy już XXI, ale powiedzmy o drugiej połowie XX wieku, rzeczywiście mówiło się o zwrocie lingwistycznym, o dominacji zagadnień językowych. W jakiejś mierze to było prawdziwe. Wielkie problemy metafizyczne też były przez wielu myślicieli poruszane, ale była dominacja. I ta dominacja zawsze zasłania pewne inne rzeczy. I w tym sensie można mówić, że zapomnieliśmy o tym, co było ważne. Bo były pewne rzeczy przesłonięte dawnymi problemami. Tak bym to jakoś interpretował.
Jest jeszcze jedna rzecz ważna. Bo chyba najtrudniejsze zastrzeżenie, najtrudniejszy zarzut, jaki postawił pan profesor Judycki, jest następujący i omal go nie pominąłem. Mianowicie, jakaż jest różnica, jak źle zrekonstruuję to, co mówiłeś, to mnie popraw. Jaka jest różnica między powiedzeniem, że prawdziwość polega na właściwej klasyfikacji, że to oto żółte przede mną jest miodem, od powiedzenia, że moja myśl tej treści, że to oto żółte jest miodem, jest zgodna z rzeczywistością. Jaka jest różnica?
Tak,
prawda? Otóż to jest taka różnica jakaś między prezentacjonizmem, i tu już mówię w nowożytnych kategoriach, jaka jest między prezentacjonizmem a reprezentacjonizmem. To znaczy, na gruncie reprezentacjonizmu zakładam, że jest to coś żółtego w umyśle i w umyśle pojęcie miodu, które reprezentują niezależny od z mojej sfery świadomościowej miód rzeczywisty, jak mam szczęście i to oto coś. Natomiast starożytni nie dzielili tak świata na to, co świadomościowe i na to, co rzeczywiste, klasyfikowali to, co się im prezentuje. Taka, myślę, była różnica. Z tym, że to już też jest mówienie nowożytne, bo ja to opisałem w języku postkartezjańskim. Oni by się nie zastanawiali, czy są reprezentacjonistami, czy prezentacjonistami w ogóle. Tak myślę.
Thank you.